Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, że on ma powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie. Uczniowie Jezusa po Jego męce i śmierci na krzyżu przebywają jeszcze w Jerozolimie, dokąd przyszli z Nim jako pielgrzymi na święto Paschy. Tym razem jednak nie wracają jeszcze do domu. Odkąd stali się uczniami Jezusa, wracali z Nim zawsze do rodzimej Galilei po święcie Paschy. Teraz jednak ich nauczyciel, w którego wierzyli, że jest Mesjaszem, został zabity. Prawdziwy Mesjasz według powszechnych i ich własnych wyobrażeń miał przecież objąć władzę w Jerozolimie i w całym Izraelu, jako potomek Dawida, jako król, prawomocny król. Miał wyzwolić Izraela od okupantów i zaprowadzić czas pokoju, błogosławieństwa Boga zapowiadane od wieków. A tymczasem, zamiast zasiąść na tronie władzy w Jerozolimie, Jezus skończył na krzyżu, na rzymskiej szubienicy. Nie zapanował nad wrogami, to wrogowie zapanowali nad nim. To święto Paschy nie było dla uczniów Jezusa zatem świętem zwycięstwa, wyzwolenia, triumfu, ale czasem żałoby, unicestwienia wszystkich ich nadziei, czasem ciemności, której nie widzieli już świetlanej przyszłości, której się spodziewali. Postawili w swoim życiu na Jezusa, na Jego nauczanie, na Jego torę, na Jego program, na spełnione szczęśliwe życie. Szli za Nim dokądkolwiek się udawał, w Galilei, w Samarii, aż do Judei, począwszy od Jego chrztu w Jordanie, i doszli z Nim aż dotąd, aż do Jerozolimy, przed tym świętem Paschy. Spodziewali się dla siebie i dla swojego narodu nowej przyszłości, czasu wyzwolenia, zwycięstwa, dobra, prawdy, sprawiedliwości. Spodziewali się zwycięstwa życia, prawdziwego życia, a tymczasem doświadczyli triumfu zła, kłamstwa, zdrady, triumfu złoczyńców władzy, zarówno władzy własnej, własnego narodu, Sanhedrynu, jak i triumfu złoczyńców władzy obcej, władzy Rzymu. Najgorsze było w tym wszystkim dla nich, że zaczynali się zastanawiać, czy Jezus, za którym poszli, był prawdziwym, ostatecznym posłańcem Boga, zapowiadanym przez wieki. Czy był Jego namaszczonym, Hammaszijach, Mesjaszem. Zaczęli się zastanawiać, czy nie popełnili życiowej pomyłki, idąc za Nim i wierząc w Niego. Te fakty w Jerozolimie, ostatnie wydarzenia, zdawały się potwierdzać te obawy. Czy śmierć Jezusa tak haniebna w oczach prawomyślnie pobożnych w Jerozolimie, arcykapłanów, faryzeuszy, uczonych w piśmie, nie była ostatecznym dowodem na to, że Jezus nie był jednak prawdziwym Mesjaszem, prawdziwym Zbawicielem, prawdziwym Synem Boga. Nie wiedzieli, co o tym wszystkim myśleć. Czy to, czego Jezus ich nauczał swoim słowem i swoim czynem, było prawdziwym programem na spełnione życie? Czy było programem Boga dla nich? Wszystko przemawiało teraz za tym, że powinni wrócić do swojego poprzedniego życia. Życia, które prowadzili zanim poznali Jezusa i poszli za Nim, do życia sprzed powołania przez Jezusa. A do tego wszystkiego przenikał ich paraliżujący lęk o własne życie. Siedzieli teraz w Jerozolimie za zamkniętymi drzwiami. Pierwszy dzień po szabacie. To święto Paschy nie przyniosło im radości. Po śmierci Jezusa zaczął się dla nich czas polowania na Jego uczniów w Jerozolimie, Judei, w ich kraju. Ponad 1000 lat wcześniej, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, prowadzeni przez Mojżesza, który został do tego powołany przez Boga, w pierwszej paschalnej historii, kiedy wyprowadzani byli paschalnie przez Boga z przestrzeni śmierci Egiptu i prowadzeni do przestrzeni życia ziemi obiecanej, Izraelici byli targani podobnymi wątpliwościami i dylematami, co uczniowie Jezusa w Jerozolimie po Jego śmierci. Bo według opowiadania z Księgi Wyjścia, z 16 rozdziału, zbuntowali się wówczas przeciwko Mojżeszowi. Po krótkim już czasie wędrowania z Egiptu w kierunku ziemi obiecanej i chcieli wracać z powrotem do poprzedniego życia, bo wolność, którą podarował im Bóg, okazała się dla nich za trudna, za głodna, nie mieli pożywienia, za niewygodna, musieli wziąć odpowiedzialność za swoje życie, a w Egipcie za nich ponosili odpowiedzialność ich przełożeni. Chcieli wrócić do dawnego życia, jak mówi Księga Wyjścia, porzucić Mojżesza, porzucić życie, które nastało dla nich teraz i wrócić do poprzedniego, zanim poznali Mojżesza w jego powołaniu i zanim poszli za Mojżeszem jako za posłańcem zbawienia. To, co przeżywali na pustyni, wydawało się potwierdzać, że Mojżesz jednak nie jest prawdziwym posłańcem Boga i wyzwolicielem w imieniu Boga, bo zaczynało się im dziać gorzej niż w Egipcie. Tam byli niewolnikami, ale mieli przynajmniej, jak mówili, co jeść, a tu nawet pokarmu nie można było znaleźć. Chcieli cofnąć swoje życie do stanu sprzed paschalnego wyjścia z Egiptu. Nie byłoby wówczas, gdyby to zrobili, ani przymierza na Synaju, ani dekalogu, ani przykazań, które Bóg im dał na życie w ziemi obiecanej. Nie byłoby ziemi obiecanej i nie mieliby własnego kraju w historii. Mojżesz wydał im się nagle nieprawdziwym posłańcem zbawienia, co sprawiło wówczas, że jednak nie wrócili do Egiptu i że ich paschalna historia okazała się ostatecznie historią zwycięstwa, nie klęski. Przeszli przez te trudności głodu, pustyni, ciężaru odpowiedzialności za własne życie i poszli dalej. Co sprawiło, że nie porzucili Mojżesza wówczas, nie porzucili więzi z Bogiem, więzi wyzwolenia, więzi wolności, Jego nauczania. Wydarzenie, które sprawił Bóg, okazało się dla nich przełomowe w tym dylemacie. Bóg objawił się im jako żywy, troszczący się o ich życie, po tym jak chcieli go porzucić razem z Mojżeszem, jego posłańcem. Posłuchajmy opowiadania Księgi Wyjścia, które może nam pomóc zrozumieć, co dzieje się 1000 lat później w Jerozolimie z Jezusem, posłańcem Boga i jego uczniami, którzy za nim poszli. Izraelici wyruszyli z Elimę, przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, 15 dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi, przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jedliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza: oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. Będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Ale szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą. Będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: tego wieczora zobaczycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał on, że szemrzecie przeciw Panu. Kimże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz powiedział: wieczorem Pan da wam mięsa do jedzenia, a rano chleba do syta, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw niemu. Kimże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Mojżesz rzekł do Aarona: powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, przybliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze szemranie. Gdy Aaron przemawiał do całego zgromadzenia Izraelitów, spojrzeli ku pustyni i ukazała im się w obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami: słyszałem szemranie Izraelitów, powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Podobna pokusa powrotu do ich stylu życia, zanim poznali Jezusa jako posłańca Boga, drugiego Mojżesza, powrotu do stylu życia, zanim poznali nauczanie Jezusa, Jego Ewangelię, zanim doświadczyli nowego przymierza z Bogiem w Jezusie, pojawiła się w życiu apostołów w tym paschalnym czasie w Jerozolimie. Pierwszego dnia po szabacie. Powrót do przedchrystusowego, przedchrześcijańskiego czasu życia wydawał się jedynym rozsądnym wyjściem w tej sytuacji. Jezus umarł. Co sprawiło, że nie porzucili jednak w swoim życiu Jezusa i Jego nauczania? Nie zrobili tego z powodu wydarzenia, które sprawił Bóg. Podobnie jak 1000 lat wcześniej na pustyni, gdy dawał jeść Izraelitom, objawił się swojej zbawczej mocy, tak samo i pierwszego dnia po szabacie objawił się Bóg swojej zbawczej mocy w Jezusie, bo zaczęli Go spotykać żywego, zmartwychwstałego. I to odmieniło ich życie znowu, po raz kolejny. Ewangelie według świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana mówią o spotkaniach uczniów z Jezusem zmartwychwstałym. I jedno z tych spotkań, chociaż jeszcze nie bezpośrednie, jest opisane w dzisiejszej Ewangelii, to początek spotkań. Maria Magdalena, która zaraz po szabacie udała się do grobu Jezusa, żeby płakać i modlić się, zobaczyła kamień odsunięty od grobu i zobaczyła, że Jezusa już nie ma w grobie. Pobiegła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którzy siedzieli w Jerozolimie pogrążeni w swoich dylematach. Na tę wieść zabrano Pana z grobu, nie wiemy, gdzie Go położono. Najpierw takie podejrzenie, gdy grób był pusty. Biegli do grobu dwaj uczniowie, Piotr i drugi uczeń, którego Jezus kochał. Najbliżsi uczniowie Jezusa biegli, bo nagle w ich przemyśleniach, ich wątpliwościach, ich rozpaczy pojawiła się iskra nadziei. Nie ma Go w grobie. Najpierw podejrzenie, że nie pozwalają im nawet opłakiwać Jezusa. Boją się Go nawet w grobie, Jego wrogowie. To było pierwszym podejrzeniem. Ale powoli zaczynało do nich docierać, że może stało się coś innego. Może właśnie objawił się im Bóg swojej zbawczej mocy. Jak wtedy, gdy do obumarłych z głodu na pustyni przemówił przez Mojżesza i dał im jeść. Tak i tutaj ich głody życia po śmierci Jezusa może teraz Bóg też nakarmi objawieniem mocy zbawienia, że jednak może Jezus żyje. Obaj uczniowie widzą pusty grób i ślady Jego pogrzebu, chustę, płótna pogrzebowe i wracają do siebie. zaczyna coś się zmieniać. Drugi uczeń, ten, którego Jezus szczególnie kochał, zobaczył pusty grób i, jak mówi Ewangelia, już uwierzył. Piotr jeszcze nie, ale już zaczynała świtać nadzieja, że może to nie jest koniec historii Jezusa. Wydawało się, że jest koniec. Tak jak kiedyś na pustyni Izraelitom wydawało się, że to koniec ich historii wyzwolenia i należy wracać. Tak samo i tu Piotrowi i temu drugiemu uczniowi zaczęło powoli się wydawać, że może to nie jest koniec, a początek. To Ewangelia o nadziei i objawieniu Boga, któremu zaczyna się wierzyć, gdy dopadły wątpliwości i chce się zmienić życie na niechrześcijańskie, porzucić przykazania Boga i Jego nauczanie, Jego Ewangelię, bo Jezus przegrał i przegrywa cały czas. Takie są częste, codzienne doświadczenia. Czy naprawdę przegrał i przegrywa? Czy Bóg przestał się objawiać w żywym Jezusie? Wieczorem tego samego dnia, powie dalsze opowiadanie Ewangelii, Jezus przyjdzie do Piotra i pozostałych uczniów zamkniętych za drzwiami z obawy przed wrogami i przemówi do nich słowem pokoju, błogosławieństwa. Pokaże im się żywe i nakarmi ich głód nadziei i już będą wiedzieć. Spotkanie z żywym Jezusem przekona ich, że nie powinni wracać do życia, zanim poznali Jezusa, ale iść dalej przez życie z Jezusem żywym, który oddał za nich życie i znowu żyje. I że gdy oni będą obumierać w swoim życiu i pójdą za Jezusem, za radami Jego Ewangelii przez codzienność, będą zmartwychwstawać, tak jak On. Co znaczy iść za Jezusem? Do tej pory znaczyło dla nich iść przez Galileę, Samarię, Judeę, aż do Jerozolimy, za żywym Jezusem. Gdy umierał na krzyżu, wydawało się, że ta droga się skończyła. Wszystko się skończyło z Jezusem. A teraz okazuje się, że ta droga z Jezusem idzie dalej. Przez każde obumieranie, przez każdą klęskę, każde cierpienie. Że jest to paschalna historia przejścia. Przejścia przez wszystko, co się przydarza. Że to, co się przydarza w codzienności, w cierpieniu, porażkach, w starciach z wrogami Boga i ludzi, a także w starciach ze wszystkim, co umniejsza i zabija życie, że to jednak jest paschalne, to przejście, można przejść dalej, dlatego że Jezus przeszedł i żyje. To jest wiadomość Ewangelii Zmartwychwstania. Co sprawia, że i my nie porzucamy Jezusa i Jego Ewangelii i nie powinniśmy porzucać. Chociaż tyle razy doświadczamy, że Jezus i Jego uczniowie, ci, którzy trzymają się zasad Ewangelii, przegrywają z siłami zła w tym świecie, w najbliższym otoczeniu, jak i w najdalszym. Wydaje się, że ludzie, którzy idą za Jezusem, przegrywają ze sprzysiężeniem wrogów Boga i Jego wiernych. Wydaje się, że tamci panują w tym świecie i mają potencjały, a uczniowie Jezusa są tacy bezsilni i bezbronni. I wrogowie Jezusa, Boga i ludzi mogą robić z nimi, z Jego Ewangelią i Jego uczniami, co tylko chcą. Tak im się wydaje i tak nierzadko też zaczyna wydawać się uczniom Jezusa na tej ziemi. Tak jak tym w Jerozolimie, zanim zobaczyli pusty grób, i zanim spotkali Jezusa jednak żywego, który przeszedł, paschalnie przeszedł przez śmierć i został wyprowadzony znowu do życia i pokazał drogę. Powinni za nim wtedy byli pójść i poszli. Za Jezusem poszli i przeszli przez zagrożenia życia. I za chwilę otworzą te zamknięte drzwi i na ulicach tej samej Jerozolimy i na dziedzińcu tej samej świątyni, gdzie Jezus był aresztowany, męczony, będą głosić Ewangelię Jezusa. Już nie będą się bać, bo będą mieli przed oczami Jezusa żywego i On będzie z nimi. Nie porzucajmy Jezusa i Jego Ewangelii pod wpływem naszych doświadczeń codziennych, jakoby Jezus przegrywał. Nie porzucajmy Jezusa i Jego Ewangelii, ponieważ możemy Go spotkać nie jako wspomnienie, lecz jako żywego, zmartwychwstałego i żyjącego. Podobnie jak spotkał Go Szaweł według opowiadania Dziejów Apostolskich pod Damaszkiem i z prześladowcy Jezusa i Jego uczniów stał się Jego uczniem, i to jak wiarygodnym i mocnym. Jezus zmartwychwstał naprawdę, a z Nim zmartwychwstajemy i my. Jeśli nie zatrzymamy się w drodze, dojdziemy aż do krzyża i z krzyżem Jezusa, ze znakiem zwycięstwa, pójdziemy przez życie codzienne, dzień w dzień, godzina po godzinie, wierząc i mając odwagę być Jego uczniami. Zawsze i wszędzie. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie możemy być uczniami Jezusa. Nie ma takiego miejsca na tej ziemi, gdzie nie moglibyśmy być uczniami Jezusa. Ani w naszych rodzinach nie ma takiego miejsca bez Jezusa. Ani w naszym miejscu pracy, ani w życiu publicznym. Nigdzie nie wolno się nam wycofywać z krzyżem Jezusa jako znakiem zwycięstwa. Na krzyżu nie dokonał się koniec Jego Ewangelii, ale to był początek Jego zwycięstwa. Powiedział przecież, kiedy będę wywyższony, miał na myśli wywyższenie w cierpieniu i umieraniu na krzyżu, przyciągnę wszystkich do siebie. Przyciąga znaku krzyża, bo jest to znak zwycięstwa, nie klęski. On, Jezus, HaMashiach, Izraela i całego świata. Mesjasz jest jedynym Panem i Zbawcą każdego człowieka na tej ziemi, każdego narodu, każdego ludu, każdego państwa, każdej struktury władzy wymyślonej przez człowieka. Ta wiara zwycięża świat od ponad 2000 lat, bo przez tę wiarę w tym świecie objawia się Bóg w swojej zbawczej mocy. I my tego doświadczamy. I doświadczać będą wszyscy, którzy nas spotkają, jeśli naprawdę w to wierzymy.